Ale Ewangelia, czyli dobra nowina, to dobra wiadomość, ekscytująca, naprawdę wspaniała wiadomość o tym, że Jezus Chrystus zajął moje miejsce na krzyżu. To przecież ja powinienem wisieć na tym krzyżu za swój grzech. To ja zasłużyłem na karę i Panie, Ty to zabrałeś. Dobra nowina o tym, że Pan Jezus Chrystus, niewinny, ten święty, w moje miejsce poszedł Chrystus na krzyż. To jest właśnie radosna nowina, dobra nowina. Bo Słowo Boże nam mówi tak, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. Inny fragment Słowa Bożego w liście do Galacjan nam mówi tak, Jezus wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Wydał samego siebie, aby nas wyzwolić. Wydał samego siebie, abyśmy nie byli już w niewoli, bo Jezus Chrystus wydał samego siebie, aby nas stamtąd wyzwolić, aby nas stamtąd wyrwać, aby dać nam nowe życie, abyśmy byli nowym stworzeniem, nowym ludem. A więc Jezus wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. A więc to jest, bracia i siostry, dobra nowina. Jeszcze parę wersetów przeczytam, mówiących o tym, chociaż wiele z nich znamy, niektóre na pamięć. W liście do Hebrajczyków, 9 rozdziale, 28 werset mówi tak. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. On umarł za wszystkich i wszyscy mogą być zbawieni i On chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy, ale nie wszyscy niestety przyjmą. 10 rozdział, 10 werset mówi tak. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. W 1 do Tymoteusza, 2 rozdział, 6 werset. Który siebie samego złożył. Pan Jezus siebie samego złożył jako okup za wszystkich. O, tutaj jest to słowo za wszystkich, okup za wszystkich. Tam zbawionych jest wielu, ale tutaj okup złożony został za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. I jeszcze drugi list do Tytusa, 2 rozdział, 14 werset, tam jest napisane, że albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I to poselstwo Ewangelii nie może być zmienione, nie może być inne, absolutnie nie może być inne, jak wiecie doskonale, bo to podkreślałem w ostatnim czasie wielokrotnie, nie może być zmienione, obowiązuje we wszystkich krajach, obowiązuje we wszystkich kulturach, obowiązuje w każdym narodzie, dla każdego człowieka i dziecka i tego najstarszego. Poselstwo Ewangelii jest jedno. Chrystus umarł za grzechy moje. I Twoje, aby nas wykupić, aby dać nam nowe życie, aby nas wykupić. I to jest poselstwo Ewangelii. Apostoł Paweł mówi, choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną, niech będzie przeklęty. Tak więc Ewangelia nigdy nie wymagała, nie wymaga jakiegoś odnowienia, odnowy. I jest taka sama przez całe wieki, taka sama dla każdego narodu, taka sama dla dorosłych i dla dzieci i dla staruszków, taka sama Ewangelia. Jeśli tylko ktoś uwierzy, zaufa tej Ewangelii, będzie zbawiony. Jeśli chodzi o Ewangelię, kochani, to Ewangelia, głoszenie Ewangelii musi zawsze skłaniać słuchających do podjęcia decyzji odnośnie swojego życia. A więc powinniśmy tak głosić Ewangelię, aby słuchacze, aby ludzie zajęli własne stanowisko wobec Boga. Dlatego, że każdy ma prawo wyboru. Każdy człowiek ma prawo wyboru. Ludzie mogą odrzucić, ale kiedy głosimy Ewangelię, trzeba im umożliwić to, aby podjęli decyzję, czy chcą się nawrócić. I obojętnie, czy głosimy Ewangelię w cztery oczy, czy głosimy Ewangelię na ewangelizacjach, czy głosimy ją prywatnie w domu przy herbacie, kawie, ciastku, lodach, gdziekolwiek, czy na spotkaniach ewangelizacyjnych, o tym powinniśmy pamiętać. Nie bądźmy dusi pasterzami, ale bądźmy duszpasterzami, którzy przedstawiają drogę zbawienia i oferują to, że Pan Jezus może ich zbawić, może ich przyjąć. Taka historia o pewnym ewangeliście, który nazywał się Moody, który przemawiał pewnego wieczora do tłumów w jednych z miast amerykańskich i kiedy ludzie byli głęboko poruszeni, dotknięci działaniem Słowa Bożego, działaniem Ducha Świętego, była śpiewana pieśń wzywająca do Jezusa Chrystusa i ten ewangelista zrobił tego wieczoru coś, czego potem żałował bardzo, bardzo, bardzo mocno tego żałował. Dlatego, że ludzie byli poruszeni, prawdopodobnie widział łzy, prawdopodobnie zauważył to, że ludzie są poruszeni, a zakończył to spotkanie ewangelizacyjne takimi słowami. Weźcie słowa tej pieśni do domu, zastanówcie się, rozmyślajcie o nich, a w następną niedzielę, jeśli przyjdziecie, zdecydujecie się ewentualnie powierzyć swoje życie Chrystusowi. Cały kłopot polegał na tym, że i to właśnie ten ewangelista Moody opowiadał, cały problem polegał na tym i mówił o tym, że to był największy błąd w jego życiu, dlatego że tej nocy wybuchł w tym mieście potężny pożar i spaliło się 1800 budynków, pozbawiając dachu nad głową 90 tysięcy ludzi, a 300 osób spłonęło w tym pożarze. I teraz prawdopodobnie ten ewangelista miał wyrzuty sumienia. Szkoda, że ja nie dałem im szansy czy możliwości podjęcia decyzji, aby się nawrócili tego wieczora, bo być może niektórzy spłonęli w tym ogniu, nie będąc pojednani z Bogiem. A więc mówię to, bo chodzi o to, abyśmy, kiedy głosimy Ewangelię, wyczuli przez Ducha Świętego, dzięki Duchowi Świętemu, taki moment, kiedy osobie, której głosimy Ewangelię, czy to za pierwszym razem, czy za drugim, być może za dziesiątym, albo za dwudziestym razem, kiedy głosimy Ewangelię, ale aby był taki moment, aby tej osobie, czy tym osobom na ewangelizacji zaproponować przyjęcie Jezusa Chrystusa. I myślę, że to powinniśmy czynić, jeśli chodzi o ewangelizację, na każdej ewangelizacji. Niektórzy ewangeliści tak praktykowali, że kiedy była 10 dni ewangelizacja, na przykład namiotowa, to pierwszego dnia nie robili wezwania do Chrystusa, bo chcieli tych ludzi tak przygotować. Ja nie miałem nic przeciwko temu, ale ja zawsze pierwszego dnia robiłem wezwanie, kiedy usługiwałem pierwszego dnia, bo właśnie miałem na myśli to, co tutaj ten brat Moody przeżył. Nie chciałem mieć tych wyrzutów sumienia, żeby ktoś zginął, pojedzie z ewangelizacji, zabije się, a ja mu nie dałem szansy, aby się nawrócił. Czy musi być Ewangelia przekazana? Czy wystarczy, jak niektórzy twierdzą, bo są tacy, którzy twierdzą tak, że nie trzeba głosić Ewangelii ustami, nie trzeba jej przekazywać, wystarczy, żeby ją pokazać. A więc ja będę żył tak po Bożemu, bogobojnym życiem, pobożnym życiem, ludzie, sąsiedzi będą mnie obserwować i oni sami zapytają. Oczywiście to jest jeden ze sposobów, taka jest możliwość, aby pokazać, i to powinniśmy czynić, pokazywać własnym życiem, że należymy do Jezusa Chrystusa i inni sąsiedzi, bliscy, ci, z którymi się stykamy w pracy czy też w szkole, mogą nas zapytać, dlaczego ty postępujesz tak, dlaczego ty nie klniesz, kiedy cię tam ci krzywda się stanie. Więc Ewangelia musi być przekazana. A jeśli jest tak, że świadczymy życiem, uczynkami, postępowaniem, wskazujemy na Jezusa Chrystusa i inni nas zapytają, dlaczego jesteśmy takimi innymi niż cały świat wokół, no to jest doskonała możliwość, aby Ewangelię przekazać. Jeśli kładziemy tylko nacisk wyłącznie na życie, a zaniedbujemy Słowo Boże, być może nieświadomie schodzimy na pozycję traktowania Chrystusa jako tylko wzór do naśladowania. Bo my, kiedy mówimy, że jesteśmy świadkami Chrystusa, to oczywiście wskazujemy na to, jak powinniśmy żyć swoim postępowaniem, prawda? A więc jesteśmy takimi świadkami, czyli wzorem do naśladowania Jezusa Chrystusa, ale ludzie niekoniecznie muszą wiedzieć, że powinni przyjąć Chrystusa jako swojego Zbawiciela. A więc Ewangelia musi być przekazana przez nasze usta. I głoszenie dobrej nowiny to wskazywanie oczywiście na Chrystusa, nie na siebie. A więc głoszenie dobrej nowiny to wskazanie na Jezusa Chrystusa, oczywiście jako wzór do naśladowania, ale przede wszystkim w głoszeniu należy wskazać na dzieło Chrystusa dokonane na krzyżu za nasze grzechy. Tak jak czytaliśmy, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. A więc przedstawienie dobrej nowiny w głoszeniu, przedstawienie drogi zbawienia, w zasadzie drogi zbawienia, a więc tej szansy czy możliwości, aby człowiek się upamiętał, człowiek zwrócił się do Chrystusa, jest w głoszeniu sprawą pierwszoplanową. Nie jest sprawą pierwszą planową w głoszeniu Ewangelii to, żeby powiedzieć komuś palaczowi, a nie pal, bo trujesz się i już masz owędzone to twoje mięso w środku. To nie jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze, żeby powiedzieć nie klnij jak szewc. To nie jest najważniejsze w głoszeniu Ewangelii. W głoszeniu Ewangelii najważniejsze jest to, aby wskazać na Chrystusa, który oddał swoje życie za mój grzech i za twój grzech. A więc to jest podstawowa prawda Ewangelii. Ja przeczytam pewien fragment Słowa Bożego, chociaż nie wiem, czy to w tym roku, a może to było w ubiegłym roku. Z tego fragmentu Słowa Bożego dzieliłem się Słowem Bożym, ale to był inny temat. A dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na z drugiej Księgi Królewskiej na... Czytamy tak, a czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy i mówili jeden do drugiego, po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Jeżeli powiemy sobie, wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam, a jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków, jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeżeli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków i doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego. Oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz tak jak był i uciekli, ratując życie. Doszli więc trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zaprawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy, dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści, jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nuże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej i oznajmili im mówiąc, weszliśmy do obozu Aramejczyków, a oto tam nie ma nikogo, ani nie słychać głosu ludzkiego, są tylko konie uwiązane i osły uwiązane, a namioty tak, jak były. Potem dalej ten fragment mówi o tym, że król izraelski najpierw obawiał się, musiał i sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, jak tych czterech trędowatych mówi, ale w sumie czytamy w tym fragmencie, że cały naród izraelski został ocalony od głodu, bo to był okres głodu. Czytamy, że w Samarii był wtedy potężny głód i Elizeusz miał słowo od Boga, ale to był jeszcze okres, kiedy był potężny głód. I tych czterech trędowatych jest dla nas, kochani, wspaniałym wzorem. Ja już nie będę mówił o tych trędowatych, gdzie oni powinni się znajdować, że powinni siedzieć gdzieś w odosobnieniu, gdzieś w miejscu, gdzie nie mieliby styczności z innymi ludźmi. Ale tutaj czytaliśmy w tym trzecim wersecie, że tych czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy. Byli w pewnym miejscu, u wejścia do bramy, pewnie też z głodu czekali przed tą bramą, być może ktoś coś rzuci, siedzą przed tą bramą i mówili jeden do drugiego, po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? A więc oni tak naprawdę mieli trzy możliwości mieli takie, że zginą, a czwarta, bardzo mało prawdopodobna, ale była jednak jakaś nadzieja, jakaś szansa na to, że przeżyją. Mówią tak, po cóż my siedzimy tutaj przy tej bramie, aż zginiemy? Jeżeli powiemy sobie, wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam. A więc to druga możliwość. Wchodzą do miasta, do Samarii, tam jest głód, no to umrą. Przed bramą umrą, w mieście umrą. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. A więc nie ma szans, nie ma nadziei, żadnej możliwości. I ktoś z nich, z tej czwórki trędowatych, wpadł na bardzo nieprawdopodobny wręcz pomysł. Mówi tak, przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeżeli nas zabiją, zginiemy. A więc właściwie mamy bardzo malutką nadzieję, malutką szansę na to, abyśmy przeżyli, no bo przecież gdzie tam trędowatych Aramejczycy będą jakoś oszczędzać? Przecież Aramejczycy jak zobaczą trędowatych, to powiedzą, no przecież oni tu z błogosławieństwem nie przychodzą. Po co nam trędowaci? Żeby nas zarazili? Przecież gdzie mają? Mają miliony dolarów? Nic nie mają. Na pewno po co? Po co tu przychodzą? Więc natychmiast ich by zniszczyli. Ale gdzieś pomysł się pojawił w głowie któregoś z tych trędowatych. Na pewno to był pomysł od Boga, bo Bóg ma najpiękniejsze i najwspanialsze pomysły. Pomysł od Boga, aby pójść do tego obozu Aramejczyków nie w tym celu, aby ocalić naród izraelski, bo przecież o tym wtedy nie myśleli. Myśleli tylko o sobie i poszli do tego obozu i wchodzą, a tam okazuje się pusto. Nie ma nikogo. Nie ma żadnego z Aramejczyka. Zero Aramejczyka. Zero. Całkowite zero. Nawet dzieci nie było. Konie, jakieś tam osły, wszystko pozostawione. Całe bogactwo, złoto, srebro, te piękne szaty pozostawione. Czytamy oczywiście tutaj bardzo piękną historię. To jest naprawdę przepiękny obraz, że Bóg to sprawił, że ci Aramejczycy uciekli. Uciekli z tego miasta, z tego obozu Aramejczyków, bo Bóg chciał ocalić naród izraelski. Bóg ma naprawdę niesamowite możliwości. Dlaczego tak Bóg wymyśla, jak jest nawet napisane w jednym miejscu, nie pamiętam, gdzie to jest napisane, ale że Bóg obmyśla sposoby, jakby grzesznika zawrócić ze złej drogi. Bóg obmyśla sposoby. Obmyśla sposoby. My czasem też łamiemy głowę, aby obmyślić sposób, jakby komuś pomóc. A czasem obmyślamy sposoby, jakby kogoś skrzywdzić. Obmyślamy sposoby, jakby człowiekowi pomóc. Te Boże sposoby są najlepsze, najwspanialsze. I Bóg chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy, dlatego używa różnych sposobów, aby przekazać Ewangelię. Nie może tego uczynić jednak bez zaangażowania człowieka. Nie może. Czasem my czytamy w Słowie Bożym o różnych wydarzeniach, które Bóg czynił, ale Bóg chce zaangażować człowieka, szczególnie w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, czyli w naszych czasach. Bóg chce zaangażować człowieka. Żyjemy w czasie łaski, mamy Ewangelię, mamy Słowo Boże, jest Duch Święty i Bóg chce zaangażować człowieka do tego, aby przekazać dobrą nowinę. I tutaj w tym przypadku użył tych czterech trędowatych. Użył, kiedy oni poszli do tego obozu Aramejczyków, sprawdzili, najpierw się czytamy, najedli, zabrali złoto, srebro, schowali i poszli do drugiego namiotu. I mogli brać, nie wiem ile tych namiotów tam było, załóżmy, że było ich 100, jakby z każdego namiotu pozbierali złoto, srebro i te wszystkie piękne szaty, no zjeść by z każdego namiotu już nie byli w stanie, bo by pękli, ale mogli sobie jakieś zapasy zrobić. Kiedy już zaspokoili te swoje potrzeby, kiedy mogli pomyśleć w ten sposób. Dla nas to jest naprawdę niesamowita szansa. My teraz będziemy mieli do końca życia złota i srebra i tych pięknych szat. Szafy pobudujemy, stodoły pobudujemy i będziemy mieli do końca życia. Zaniesiemy to do tego obozu dla trędowatych i będziemy mieli zabezpieczenie do końca życia. Mogli tak myśleć? Kto by tak zrobił? Wielu ludzi by tak zrobiło. Jeśli by była tylko szansa, aby dla siebie coś zgarnąć, aby gdzieś coś złapać, coś przyciągnąć dla siebie, to wielu by tak zrobiło. Mam nadzieję, że nie mówię o wierzących, bo wierzący by się dzielili. Wierzący, jeśli by otrzymali, to by się znowu dzielili. Prawda? Trędowaci mogli tak postąpić. Mogli tak zrobić. Dla nich to była niezwykła szansa. Ten pusty obóz Aramejczyków to dla nich wyjątkowe ocalenie i Bóg okazał im swoją łaskę i mogli się tym cieszyć, mogli to przeżywać, mogli wynieść wszystko z każdego namiotu, ulokować sobie złota, srebra, tego wszystkiego w bankach szwajcarskich. Mogli to wszystko mieć dla siebie. Ale nagle, kiedy weszli do drugiego namiotu, nagle kogoś oświeciło, światłość przyszła do serca czy do umysłu jednego z tych trędowatych. Mówi, lecz potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy. To, żeśmy się tak najedli, że żołądki mamy pełne, żeśmy to złoto i srebro i te szaty pochowali i teraz chcemy z drugiego namiotu chować te szaty, to złoto i srebro, niedobrze robimy. To nie jest dobra rzecz. To nie jest właściwe postępowanie. Już mamy z jednego namiotu, to nam wystarczy. Teraz tego drugiego, to już nie jest nasze. Niedobrze robimy. Niedobrze robimy, że zataimy to dla siebie. Niedobrze zrobimy, gdybyśmy o tym nikomu nie powiedzieli. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nurze więc, nurze, szybko, biegiem, szybko, błyskawicznie. Nurze, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Naprawdę przepiękna historia. Niesamowicie mi się to podoba. Jeżeli to zatrzymam dla siebie, jeżeli będę egoistą i będę zwlekał, aż zaświta ranek, spotka mnie kara. I tak będzie, bracia i siostry. Dlatego wielu ludzi odpadło od Boga, odeszło od Boga ze względu na błogosławieństwo w dziedzinie materialnej. Bo co zrobili? Przemilczeli, nie podzielili się i spotkała ich kara. Być może o takich słyszeliście. Ale drodzy bracia i siostry, ta historia o trędowatych jest dla nas wspaniałą zachętą, inspiracją do tego, abyśmy Ewangelię głosili. Podobnie jak ci samarytańscy trędowaci, którzy znaleźli ten opuszczony obóz asyryjski, a tym samym ratunek dla siebie, powinniśmy pamiętać, że inni są w potrzebie. Nie milczeć, ale przekazywać tą dobrą nowinę. Niedobrze robimy, że milczymy. Niedobrze robimy, że nie głosimy Ewangelii, jeśli milczymy. Jeśli przemilczymy i zaniedbamy darowaną nam szansę wolności, tą możliwość, to spotka nas kara. Dlatego, bracia i siostry, nie milczmy. Przekazujmy dobrą nowinę. Pokazujmy swoim życiem. Pokazujmy to, że życie moje jest zmienione, że jestem nowym człowiekiem, ale dalej przekazujmy dobrą nowinę. Nie róbmy też tego, co mogli zrobić tutaj ci trędowaci. Mogli zabezpieczyć tylko samych siebie, ale oni mówią, nie, dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nurze więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. I co zrobili? I poszli do króla izraelskiego i tam mu opowiedzieli o tym, że jest możliwość, jest szansa, żeby naród izraelski się najadł, żeby ocalał, bo chodziło przecież o ocalenie. Apostoł Paweł mówi tak, jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Tak więc jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Apostoł Paweł mówi, jestem dłużnikiem. Dłużnikiem Greków i niegreków. Jestem dłużnikiem. Dziś byśmy powiedzieli, jestem dłużnikiem wszystkich mieszkańców Gorzowa, którzy jeszcze są niezbawieni. A ktoś powie, a dlaczego dłużnikiem? A co ja im tam takiego dłużen jestem? Przecież nikt mi nic nie pożyczył, nikt mi nic nie dał, ale Pan nam dał. Amen? Pan nam dał. I ten dar Boży jest dla nas długiem, który mamy zwracać, spłacać. Który mamy nie zwracać i nie spłacać tak naprawdę, ale przekazywać, darować. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Darmo wzięliśmy zbawienie, darmo mamy to zbawienie przekazywać. I Słowo Boże nam mówi o tym, że ta miłość Chrystusowa nas przynagla. Przynagla nas do przekazywania tej dobrej nowiny. Jeśli jesteśmy gotowi, aby Bóg nas użył, to On sam przygotuje sytuację, to On jest gotów uczynić nadzwyczajne cuda. Tak jak w tym przypadku. Bóg jest gotowy, jeśli my mamy serce otwarte. Boże, chcę głosić Ewangelię. Panie, zdaję sobie sprawę z tego, że jestem niewprawny w mówieniu tak jak Mojżesz, że się boję tak jak Jozue, że chcę uciekać tak jak inni. Zdaję sobie, Panie, z tego sprawę, ale chcę. Jeśli jest chcenie, to co Bóg daje? Wykonanie. Jeśli chcę, to Bóg uczyni nawet cuda, abym mógł głosić Ewangelię. I bracia i siostry, ta nasza gotowość jest wystarczająca, aby Bóg napełnił nas mocą, aby napełnił nas mądrością, aby napełnił nas nowym pragnieniem, świeżym takim zapałem, ogniem, gorliwością do tego, aby wyjść do ludzi i głosić Ewangelię. A więc jeśli jesteśmy gotowi, to Bóg nas użyje, abyśmy Ewangelię przekazali. Leży? Bracia i siostry trędowaci przekazali radosną wieść we właściwym czasie. Ktoś może powiedzieć, to nie czas na głoszenie Ewangelii, bo za ciepło. Ale to czas na głoszenie Ewangelii. Ja się cieszę z tego, że jutro młodzież nasza idzie do, DPS-u, tak? Do DPS-u to idziecie? Tak. I tam będą śpiewać o Jezusie Chrystusie. No piękne, no. Ja wam powiem, młodzi ludzie, że to jest piękne. Dom Pomocy Społecznej. Ludzie, którzy być może jutro umrą. Być może nikt inny im Ewangelii nie przekaże. Chwała Bogu. Niech Bóg was użyje, niech dzieją się cuda i znaki. Tam właśnie w tym miejscu. Ja się z tego naprawdę niezwykle cieszę, dlatego że myślę, że o to chodzi w Królestwie Bożym. O to chodzi w naszym życiu, abyśmy w to byli zaangażowani. Zaangażowani w głoszenie, przekazywanie dobrej nowiny. Tak więc bądźmy naśladowcami po pierwsze Chrystusa, bądźmy też naśladowcami apostołów, którzy głosili Ewangelię i weźmy przykład z tych czterech trędowatych, którzy mówią, dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Niedobrze robimy, że tylko dla siebie to zgarniamy. Jeśli będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nurze więc, biegnijmy do króla i donieśmy o tym w domu królewskim. Bądźmy naśladowcami apostołów, którzy mówią, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Nie możemy nie mówić. Nikt nam ust nie może zatkać. Diabeł chce zatkać nasze usta, ale niech się nasze usta otwierają, aby głosić tą dobrą nowinę o tym, że Chrystus, święty Bóg, umarł za moje grzechy na krzyżu. Amen. Tak więc Ewangelia musi być przekazana, aby ludzie zareagowali i musimy im umożliwić podjąć, czy dać możliwość podjąć decyzję, aby się ustosunkowali do tego, co im przekazaliśmy. Niech Pan będzie uwielbiony. Niech Bóg was błogosławi w DPS-ie jutro. Jeśli będziecie mieć, drodzy bracia i siostry, ktokolwiek,